Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście.
Jest sobota, 4 marca 2017 roku. Słuchacie właśnie 123. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami Pablo, cześć wam, i Kelly. Witam cię, Kelly.
Witam wszystkich słuchaczy.
Niestety nie ma z nami naszego trzeciego koła uwozu, czyli Asza, gdyż ten tradycyjnie już zwalił na nas czarną robotę, umawiał się z nami, a potem nas wystawił. No ale to jest aż tak. Powiedział, że świętuje rocznicę założenia Mexico City czy coś takiego. Nie wiem. Nie rozumiem go.
No, jak to z naszym tutaj szanownym kolegą bywa, no. Chociaż nie sądzę, żeby świętował rocznicę Mexico City, mój meksykański przyjacielu.
No właśnie nie wiem, jeszcze mnie nie zaprosił, no.
No właśnie, tak to bywa.
W każdym razie serdecznie pozdrawiamy Mando, świętuj, a my dzisiaj i tak wam zaserwujemy, myślę, ciekawy odcinek, gdyż chcielibyśmy porozmawiać o drugim sezonie serialu Ash kontra Martwe Zło. I know you do. Hey, I love me too. Can I touch it? Oh my God. Son of a bitch. Not again. Oh shit. We're gonna go to Elk Grove, Michigan. That's my hometown. Then put an end to this horse pucky once and for all. Whatever happened in this town seems to really haunt him. Ash, I had to summon you. Help me retrieve the book and send them back to hell. Oh, you need my help. Here's what I need. I need to be back in Jacksonville on my second keg of beer, putting my spicy man meat into a mother-daughter sandwich. Part of me is already regretting calling you here. Get used to that feeling. Powracamy w sumie w tym samym składzie. Po trochę ponad roku, by zająć się tym drugim sezonem i cóż, no nie będziemy robili wprowadzenia w samą ideę tego serialu, bo myślę, że wszyscy, którzy tego słuchają, doskonale wiedzą, o co chodzi. Przejdźmy od razu do punktu wyjścia dla tego drugiego sezonu, czyli do finału sezonu pierwszego. Uwaga, spoiler z pierwszego sezonu, niespodzianka. Pamiętam Jerry, Kelly, że przy omawianiu pierwszego sezonu zastanawialiśmy się, jak twórcy z tego wybrną, nie? Jak to będzie z tym zakończeniem, bo na koniec pierwszego sezonu Ash z ekipą pokonał Martwe Zło, jakoś tam się dogadał z Ruby i w ramach tej ostatecznej umowy wybył do Jacksonville, ale widzimy, że gdy nasi bohaterowie odjeżdżają w kierunku zachodzącego słońca, to za nimi pojawiają się jakieś wielkie wyrwy w ziemi, coś zwiastuje jakąś totalną apokalipsę, nie? I się zastanawialiśmy właśnie, jak to będzie w tym drugim sezonie. Jakie były twoje oczekiwania, na ile się sprawdziły, jak oceniasz właśnie wejście w ten drugi sezon?
Powiem, że nie miałem jakichś specjalnych oczekiwań, dlatego że tak jak ci, którzy słuchali naszego podcastu o pierwszym sezonie pamiętają, albo ci, którzy czytali może mój tekst na Pulpozaurze pamiętają, ja oceniałem ogólnie bardzo wysoko cały ten sezon, natomiast samo zakończenie zostawiło mnie z takimi mieszanymi uczuciami, bo ten finał z jednej strony był niezły, natomiast z drugiej strony on robił taki dziwny krok do tyłu, tak na dobrą sprawę, trochę kasując wiele rzeczy. I ja do końca nie wiedziałem, jak twórcy sensownie to poprowadzą dalej, no bo jakby było pewne, że bardzo szybko mityczne Jacksonville będziemy musieli zostawić za sobą, no ale zastanawiało mnie, jak twórcy chcą wciągnąć Asha i naszą radosną ekipę znów na ścieżkę walki z demonami. No i ja przyznam się też od razu szczerze, że mi się otwarcie tego sezonu, te pierwsze 2-3 odcinki bardzo spodobały, dlatego że mam wrażenie, że tutaj twórcy poszli inną ścieżką niż w pierwszym sezonie, co w sumie jest oczywiste, bo jak każdy, kto pamięta otwarcie, to przecież pilot i tam pierwsze w zasadzie 2 odcinki to były odcinki, które bardzo mocno bazowały na sentymencie. Tam po prostu była cała masa nawiązań do filmów, cała masa ikonicznych motywów powracała i tak dalej, i tak dalej. I to narzucało określony odbiór i określony klimat. No i było właśnie takim czymś, co bardzo mocno odwoływało się do tego sentymentalizmu widzów. Natomiast tutaj, przez to, że już zgraliśmy się jakoś z ekipą po tym pierwszym sezonie, można było to rozegrać zupełnie inaczej. No i tutaj tak na dobrą sprawę od razu dostajemy po prostu jazdę po bandzie. No tak jak, żeby doczekać się prawdziwych hektolitrów krwi, to w pierwszym sezonie trzeba było czekać dosyć długo. No to przecież to, co się tutaj wyrabia już praktycznie biorąc od otwarcia, to powiem szczerze, że przybiło no wszystko, co podejrzewałem, że możemy tutaj dostać.
Dobra, Kali, nie zagaduj mnie tam.
Wszyscy cię zagadują, no nie mogę być gorszy.
Gorsza.
Nie mogę być gorsza.
Tak, ja ci powiem, że ja się bardzo bałem tego, jak się ten drugi sezon zacznie, bo ja odebrałem finał pierwszego tak, że skala zostaje podbita, nie? Że teraz już nie będzie tylko demonów, tylko naprawdę, wiesz, ziemia się rozpada, tak? Pojawią się jakieś wyrwy, nie wiem, wyjdą jacyś wielcy przedwieczni czy coś, a tu się okazało w dwójce, że w sumie dwójka trochę ignoruje to zakończenie jedynki, w sensie nie ma ani jednej sceny nawiązującej do tych konkretnych wizji z finału, czy wizji, w sensie tego właśnie zapadania się ziemi, nie? Nie ma tego w dwójce.
Tak, tak.
I teoretycznie mógłbym powiedzieć, że bez sensu, tak? No bo dwójka niby olewa troszkę tę ostatnią sekwencję pierwszego sezonu, ale pomimo wszystko ja też jestem zadowolony, bo tak jak mówisz, tutaj teoretycznie to jest sequel tego pierwszego sezonu i mamy po prostu więcej tego, co było wcześniej. Więcej, lepiej, szybciej, mocniej, krwawiej, etc., etc. Ta zasada jest zachowana. Ale tak naprawdę ten sezon jest troszkę inny, bo on pierwszy właśnie powiedzieli, że jechał na sentymencie dość mocno, a drugi bardzo poszerza to uniwersum. W pierwszym odcinku, może właśnie przypomnijmy tym, którzy widzieli już ten serial jakiś czas temu lub może jeszcze do tej pory nie sięgnęli po ten drugi sezon. W pierwszym epizodzie obserwujemy, jak Ash, Kelly i Pablo spędzają czas właśnie w Jacksonville. Oczywiście jest cudownie, przynajmniej dla Asha, bo z Kelly i Pablo to może tak nie do końca, ale to pozdrawiamy Mando. I w pewnym momencie wszystko się wali, bo okazuje się, że Ruby zrywa wcześniejszą umowę. Zrywa tę umowę z końca pierwszego sezonu. Na imprezie pojawiają się demony, a Ash zostaje przyzwany przez Ruby. Okazuje się, że Ruby ma pewien problem z demonami, Necronomiconem, ze swoimi dziećmi i potrzebuje pomocy Asha i jego przyjaciół. Więc po prostu dość szybko to, ten status quo zostaje zerwany. Pojawia się znowu nasze mityczne martwe zło. I co istotne, Ash w tym odcinku już wraca do swojego rodzinnego miasteczka. I dowiadujemy się między innymi, jak to wyglądało, znaczy jak wyglądały wydarzenia z trylogii Martwego Zła z punktu widzenia rodziny, przyjaciół, znajomych czy przypadkowych osób z miasteczka Asha. I to jest genialne, że dostajemy te informacje właśnie, których do tej pory w ogóle nie mieliśmy pod ręką i które też chyba, znaczy może nie tyle nas nie interesowały, co po prostu nikt nawet o tym nie myślał, nie? A tutaj ten wątek, jak facet, który wyjechał ze znajomymi do domku w lesie i wszystkich zamordował, wrócił okaleczony z piłą mechaniczną zamiast dłoni, jak został odebrany przez tę społeczność i jakkolwiek to absurdalnie nie brzmi, to na ekranie to wypada genialnie. I już od pierwszego odcinka mamy właśnie masę gore, masę kampu, mamy nowy design różnych demonów, i ilość krwi na miarę remake'u Alvareza. Więc świetna sprawa.
No tak, to otwarcie i w ogóle ten kierunek mi się też bardzo, bardzo podoba. No, moim zdaniem to był świetny patent, żeby powrócić do rodzinnego miasteczka, w rodzinne strony, pokazać starych znajomych Asha. I to był jeden fajny motyw, który moim zdaniem tutaj twórcy nam zaserwowali. A drugi element, który też mi się, przyznam, bardzo podoba, to dokoptowanie do naszej podstawowej ekipy Ruby. Ci, którzy też, mówię, słuchali może naszego poprzedniego podcastu, to pamiętają, że ja trochę miałem problem z tą postacią w tym pierwszym sezonie, dlatego że ona tam nie do końca dobrze moim zdaniem była poprowadzona i ja też miałem bardzo duże obawy, w jakim kierunku wątek tej konkretnej postaci zostanie pociągnięty. I moim zdaniem twórcy tutaj się wybronili bardzo dobrze, bardzo ciekawie. Ona się stała pełnokrwistą postacią, dostała swoją podbudowę, dostała jakąś tam historię z przeszłości też, która ma istotną rolę, czy odgrywa istotną rolę w bieżących wydarzeniach. Przede wszystkim też została na tyle ciekawie zaprezentowana, że ona po prostu tutaj świetnie się wkomponowała w tą naszą podstawową ekipę i bardzo, bardzo mi się to spodobało. Przy czym to też wejdziemy zaraz w spoilery. Znów mam lekkie wątpliwości, czy ostatecznie to poszło w dobrym kierunku, no ale o tym więcej za chwilę.
Mhm. Mnie też podoba się to, jak rozwinięto postaci Ruby. Troszkę byłem początkowo sceptyczny na myśl o tej współpracy po wydarzeniach z pierwszego sezonu, ale jednak ostatecznie zagrało to całkiem nieźle i w tym drugim sezonie wydarzenia dzielą się niejako na takie dwie części. Całość ma 10 epizodów i przez pierwsze 4 jak gdyby Ash stara się dogadać na nowo z Ruby, rozwiązać te problemy, które wypić to piwo, które Ruby sobie naważyła niejako, razem z nią, z Pablo i Kelly. A w 5 epizodzie okazuje się, że działania naszej ekipy mają pewien dość nieoczekiwany skutek i na arenie pojawia się nowy nemezis, nowy wróg, i to taki z wysokiej półki. No i to wszystko prowadzi do finału już sezonu. Ten wątek jest kontynuowany przez te kolejne 6 epizodów. I powiedz mi, jak ci się podobało to takie rozbicie? Bo ja na przykład się bardzo zdziwiłem. Ja byłem, znaczy może nie byłem przekonany, ale zakładałem, że ten Nemezis, który jest tam gdzieś wspomniany wcześniej w dialogach, pojawi się właśnie na sam koniec. Nie wiem, albo w finale, albo w ogóle w 3 sezonie dopiero, a na razie będziemy mieli długie, długie podprowadzenia. Tutaj już 5 epizod, puf. Dzieją się rzeczy i sam ten nowy wróg, ten nowy demon też mi się bardzo podobał. I to pod względem designu i charakteru i wszystkiego po prostu.
No ja początkowo nie byłem aż tak zachwycony, dlatego że tak jak wspomniałeś, no my mieliśmy zasugerowane, że pojawi się ta konkretna postać i to, jak on jest umocowany w tym całym uniwersum, trochę nastrajało mnie no niezbyt optymistycznie do tego momentu, kiedy on się pojawi. Natomiast no zostało to rozegrane bardzo dobrze i duża w tym zasługa też pomysłu na tego demona, dlatego że on ma w sumie, no nie powiedziałbym, że jakieś takie bardzo specyficzne moce, no bo tego rodzaju zabawy i tego rodzaju moce, które on tutaj serwuje i którymi może się posługiwać, to w horrorach widzieliśmy niejednokrotnie, natomiast zostało to na tyle dobrze zaimplementowane w tym serialu, że ja nie miałem absolutnie żadnego poczucia, że tutaj coś nie gra, wręcz odwrotnie. To ta postać bardzo szybko się wpasowała sensownie w tą większą całość historii i w to większe uniwersum. Ogólnie ja oceniam ją na plus, znów podobnie jak w przypadku Ruby, z wątpliwościami co do tego, czy zostało to sensownie poprowadzone w dalszej części sezonu, gdzieś tam w okolicach finału, bo tu już mam lekkie wątpliwości.
Czyli właśnie jak oceniasz końcówkę sezonu i finał? Pozytywnie, negatywnie, tak pół na pół?
No i ja ci powiem szczerze, że ja mam lekki problem z tym drugim sezonem, dlatego że pierwsze trzy odcinki bodajże byłem zachwycony. Czwarty odcinek to, jeżeli dobrze pamiętam, czwarty, poprawnie, jeżeli się mylę, mam na myśli tutaj odcinek, w którym główną rolę odgrywa auto Asha. To chyba był czwarty.
Delta, tak.
Tak, to chyba był czwarty odcinek.
Tak.
To był odcinek dobry, ale na troszkę niższym poziomie od pierwszej trójki. Później mieliśmy te takie trzy odcinki, bodajże piąty, szósty, siódmy, które moim zdaniem były świetne. One były zupełnie w innym klimacie niż to, co dostawaliśmy wcześniej, rozgrywane na zupełnie innych nutach. Ten odcinek taki szalenie ciężki w szpitalu psychiatrycznym, to było coś. I kiedy dostajemy w końcu finał, taki też znowu dwuodcinkowy finał, gdzie z jednej strony powracają wątki z oryginalnej trylogii, co powinno mnie ucieszyć i gdzieś tam mnie to ucieszyło. I ta pierwsza połówka finału bardzo dla mnie na plus, natomiast sam finał ja raczej jestem na nie. Z tego względu przede wszystkim, że tak bez spoilerów to trudno tutaj coś sensownego powiedzieć, ale nie podoba mi się kierunek, który tutaj mamy zarysowany. Jeżeli to nie zostanie rozegrane podobnie jak w tym sezonie w sumie, czyli że wiesz, finał poprzedniego sezonu sobie, a tak naprawdę to trochę mamy taki miękki reset i jedziemy z zupełnie nową historią, to ja mam lekkie obawy, czy ten trzeci sezon gdzieś tam no nie będzie miał takiego otwarcia jednak trochę niezbyt pozytywnego dla mnie przynajmniej.
A to ciekawe, co mówisz, bo ja mam troszkę inne odczucia. Co do tego dwuodcinkowego finału, dziewiąty odcinek mi się podobał, podobasz do jego końcówki. Dziesiąty zaś ogólnie mnie to pasuje. Podoba mi się ten podstęp Asha, to w jaki sposób Ash pokonuje swoich przeciwników w tym epizodzie. I co do samego zakończenia, ja myślę, że ogólnie twórcy po prostu nie mieli pewności po pierwszym sezonie i po drugim, jak to będzie z kolejnymi, więc starają się tworzyć takie w miarę zamknięte historie. Także na wypadek anulowania serialu możesz obejrzeć ten drugi sezon i też pomyśleć sobie, dobra, ta historia jest jakoś tam zamknięta, bo możesz, nie? Po prostu nie wiesz, jak dalej będzie żył Ash, ale z drugiej strony to sobie można, myślę, pod pewnymi względami łatwo przewidzieć. I jako takie zamknięte całości to wypada całkiem nieźle, a jako podbudowa pod trzeci sezon. Masz tutaj scenę po napisach, która myślę wyraźnie sugeruje, że zostaną wprowadzeni nowi bohaterowie do historii. W jaki dokładnie sposób, to trudno przewidzieć, ale myślę, że to da się tak rozwiązać, że to rozwiązanie z drugiego sezonu nie zostanie w pełni anulowane, ale też nie zaburzy całym światem, nie? I po prostu będzie kontynuacja walki z martwym złem i tyle.
Ja tak jeszcze bez spoilerów trochę enigmatycznie powiem, że mój podstawowy problem to jest to, co się dzieje z paroma postaciami w samym finale i to, jak one kończą swoje wątki. No to mi się niezbyt podoba i ja rozumiem, oczywiście zgadzam się w pełni, że pewnie dokładnie taka logika stała za scenarzystami, czyli nie jesteśmy pewni, czy mamy trzeci sezon, chociaż jeżeli ja dobrze pamiętam, to jest troszeczkę o tyle dyskusyjne, że wydaje mi się, że Ash tak naprawdę miał przedłużenie na trzeci sezon jeszcze przed premierą drugiego, więc tutaj to ja mam tak naprawdę małe wątpliwości i bardziej to się zastanawiam, czy nie wpłynęło na to taką zmianę pewnego i nie wiem, czy na tę zmianę tonu lekką, którą dostajemy w końcówce, nie miało wpływu to, że tam się chyba zmienił showrunner, jeżeli ja dobrze kojarzę, właśnie gdzieś na etapie końcowych odcinków drugiego sezonu. No i po prostu to chyba inne osoby trochę kończyły tę opowieść niżli te, które zaczynały, ale mogę teraz coś kręcić. No, w każdym razie mówię, to jest mój podstawowy problem. Tak jak mówię, no ogólnie ja mogę to zaakceptować, rozumiem, że jako domknięcie pewne tego drugiego sezonu to jest okej, ale no nie podoba mi się to, jak skończyły niektóre postaci.
Okej, to do tego przejdziemy w spoilerach i jeszcze, wiesz, no nawet jeżeli przedłużenie było, to scenariusze pewnie były pisane wcześniej, może też nie było umów z aktorami na wszystkie sezony,
tak,
nie?
Tak,
więc
tak,
dużo jest tych czynników, trudno jest to przewidzieć, ale abstrahując od tego, Powiedziałeś o tym, że niektórzy bohaterowie kończą w taki czy inny sposób. Właśnie to mi się też podoba, że ten serial cały czas jest bezkompromisowy i to na każdej możliwej płaszczyźnie. Może wręcz momentami można go posądzić o ciężką przesadę i celowo użyłem słowa nie tylko przesadę, ale ciężką. Tak, bezkompromisowość. O co mi chodzi? Po pierwsze, o to mordowanie istotnych postaci, które stoi na porządku dziennym. Dostajemy nowego bohatera, albo mamy starego bohatera, który jest ukazywany jako istotny z punktu widzenia świata przedstawionego, czy z punktu widzenia naszych bohaterów. I po prostu czasami nawet no tak niespodziewanie mu się obrywa, że to się w głowie nie mieści. Niesamowite to jest i to naprawdę robi wrażenie, przynajmniej na mnie, gdy tutaj niektórzy bohaterowie rozstają się z życiem. Była taka jedna bardzo smutna scena, była jedna scena, gdzie po prostu zbierałem szczękę z podłogi. Mocna rzecz, a do tego ten poziom nie tylko krwi, ale ogólnie kampu, przesady, wiesz, na przykład odcinek w kostnicy. Boże, co tam się działo? To ja sam się zastanawiałem, jak widownia na to zareaguje, bo twórcy pojechali po bandzie tak, że już mocniej się nie dało. I to jest drugi epizod też, drugi epizod drugiego sezonu i już dostajemy w twarz taką ilością fekaliów i krwi, że to się w głowie nie mieści.
Znaczy no, to jest na pewno pewien wyznacznik tego drugiego sezonu. No, można powiedzieć, że to wygląda momentami wręcz jakby twórcy postawili sobie za punkt honoru przekraczanie wszelkich możliwych granic, no bo często się o tym mówi, no przecież to Mando dosłownie parę dni temu w podcaście o 24 godzinach wspominał o tym, że no teraz to jest jakiś pewien standard, że do postaci nawet pierwszoplanowych no nie powinniśmy się w serialach przyzwyczajać, no bo te śmierci głównych bohaterów w epoce Gry o Tron i wszystkich tego rodzaju seriali no stały się gdzieś tam rzeczą normalną, no ale tutaj przez to, jak to jest prowadzone, jak to jest rozgrywane umiejętnie i zręcznie na emocjach widzów, to z jednej strony, tak jak wspominasz, ta ilość krwi, fekaliów i ogólnie kampu, tej przesady, to wszystko jest podkręcone jeszcze o kilka poziomów tak na dobrą sprawę w stosunku do pierwszego sezonu i mówię wszystko w tym sensie, że jeżeli wam na przykład przeszkadzał momentami kloaczny humor albo jakieś przegięte takie żarty słowne też, czy żarty jakieś sytuacyjne, no to ja mam wrażenie, że po prostu od drugiego sezonu to się możecie odbić naprawdę już na samym początku, bo to ja już...
No drugi epizod, tak. No,
ale wiesz, ale ja już bym nawet zostawił w pokoju tę kostnicę, bo to już jest naprawdę osobna kategoria, to co tam się wyrabia, ale po prostu już nawet w otwarciu w pierwszym odcinku i później w tych kolejnych odcinkach trzecim, czwartym, no to po prostu tam są takie sceny, takie motywy, że to naprawdę no głowa mała i to twórcy bardzo konsekwentnie to rozwijają i tutaj nie ma ani przez moment takiego uspokojenia. Tutaj naprawdę cały czas jesteśmy zalewani no tą przesadą z każdego możliwego kąta na każdym możliwym poziomie. No to jest po prostu rzecz pod tym kątem niesamowita, ale przy tym ja bym chciał podkreślić, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze rozpisany serial do pewnego momentu, dlatego że mimo, że my się w tej chwili skupiliśmy na tym, że on tak przekracza granice, że tak nas po prostu atakuje tą krwią, fekaliami i niepoprawnym dowcipem, ale tutaj to po prostu nie działałoby tak dobrze, gdyby nie fajne postaci, gdyby nie fajne pomysły, które tutaj scenarzyści nam zaserwowali, gdyby nie ciekawi przeciwnicy, gdyby nie ukłony fajne w stosunku do oryginalnej trylogii, no bo musisz przyznać, że po prostu to, co tutaj dostajemy jako nawiązanie do oryginalnych filmów, to ja naprawdę zbierałem szczękę z podłogi, jak zobaczyłem po prostu ten pewien motyw, o którym myślę, porozmawiamy sobie chwilę w sekcji spoilerowej, no to jest po prostu kapitalnie tu rozegrane. I wiesz, i przecież na przykład to wspomniałeś o tych śmierciach, to moim zdaniem to nie działałoby tak dobrze, gdyby po prostu to nie było też podbudowane. To jest to jest dla mnie rzecz niesamowita. No przecież rozmawiamy o serialu, który ma 10 odcinków 20-minutowych tak naprawdę i w tych dosłownie paru odcinkach no udało się zbudować ciekawe postaci, z którymi w momencie, kiedy się rozstajemy, to no gdzieś tam się ta przysłowiowa łezka wokół kręci.
I dobra, powiedzieliśmy o tej przesadzie, krwi, gore, a powiedzmy, jak jest z grozą? Czy dla ciebie to też jest dobry horror?
Tak naprawdę to jest horror na tyle, na ile horrorem jest na przykład Martwe Zło 2. Jeżeli ktoś lubi gore, no to jest na pewno horror, bo nie czarujmy się, Ash vs. Evil Dead to jest serial, który bardzo mocno bazuje na obrzydliwości. No to co my często się odwołujemy do takiego trójpodziału grozy według Kinga, gdzie tym trzecim etapem horroru jest obrzydliwość, no to tutaj to jest ten podstawowy etap horroru. Natomiast to nie jest tak, że twórcy się do tego ograniczają, bo wspomniałem chociażby odcinek w szpitalu psychiatrycznym, no to była dla mnie mocna rzecz. I ten odcinek mi się po prostu ciężko oglądało, dlatego, że on no, jakoś na mnie podziałał na takim głębszym poziomie, a nie tylko na tym takim bazowym poziomie, jak pozostałe wszystkie odcinki. Natomiast no, to mówię, trzeba się nastawiać, że to jest tego rodzaju groza, tego rodzaju horror, który jest skupiony na szokowaniu, na obrzydzaniu widza, a nie na jakichś zniuansowanych elementach, na jakimś subtelnym straszeniu.
Ale właśnie pomimo tego to nie jest tak, że tej grozy tam zupełnie nie ma, bo tak jak w pierwszym sezonie, w pierwszym epizodzie mieliśmy tę akcję z policjantami, nie? I to była taka akcja rodem z horroru, tam nie było za dużo tej przesady groteski, tylko raczej właśnie taki typowy, ciężki, mroczny klimat i do tego trochę brutalności. Tutaj w drugim sezonie na przykład wizję Pablo. Jak pamiętacie, pierwszy sezon Pablo jest jakoś tam związany z Necronomiconem teraz. I w drugim sezonie ten wątek jest kontynuowany i Pablo ma pewne wizje. Te wizje są moim zdaniem autentycznie przerażające. Do tego, nie wiem, ten nowy Nemezis też ma kilka takich momentów, gdzie jest po prostu właśnie straszny. Straszny w znaczeniu nie obrzydliwy, tylko wzbudzający strach. I co do szpitala psychiatrycznego, epizod 7, mój ulubiony. To, co się działo w szpitalu psychiatrycznym w 7 epizodzie, to jak twórcy pogrywają sobie i z nami, i z bohaterami, no to było niesamowite. Ja naprawdę byłem przerażony przez te 20 minut i ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ja naprawdę przez kilka sekund myślałem, że twórcy anulowali absolutnie całe Martwe Zło. Wszystko, co się do tej pory wydarzyło. I po prostu zgłupiłem. Ja tak mocno kupiłem tę wizję, że gdyby się okazało, że wszystkie filmy dotychczasowe i cały serial zostają ucięte tym epizodem, to ja bym to przeżył, bo ja tak po prostu dałem się wciągnąć tutaj.
No, jak niekoniecznie podzielam twoją opinię, to ja się w pełni zgadzam. No to był bardzo, bardzo dobry odcinek i no ja bym wręcz powiedział, że z mojego punktu widzenia to było to apogeum drugiego sezonu, od którego zaczyna się według mnie lekki spadek formy i naprawdę tak jak do 7 odcinka ja po prostu chłonąłem każdy kolejny epizod, tak mówię, doceniam też elementy z końcówki, doceniam pierwszą połowę finału i tak dalej, i tak dalej, ale mam wrażenie, że jednak te ostatnie 3 odcinki są wyraźnie słabsze i wyraźnie odstają od tej pierwszej części sezonu.
A czy masz jeszcze coś, czego byś się doczepił poza właśnie finałem? Czy coś ci przeszkadzało przez cały ten drugi sezon, czy nie ma takich rzeczy?
Nie, chyba bym się niczego specjalnie nie czepiał, dlatego że To jest, można powiedzieć, kontynuacja pod każdym jednym względem tego, co mieliśmy w pierwszym sezonie. I tak jak tam miałem największy problem z finałem, tak mam tutaj największy problem z finałem. Jest parę elementów takich, które pewnie gdzieś tam fabularnie są bardziej poprowadzone na zasadzie swoistego Deus Ex Machina. Mam tutaj na myśli na przykład sparowanie Ruby i Kelly oraz Asha i Pablo w pewnym momencie w takie dueciki, które dla mnie nie do końca ma uzasadnienie fabularne, nie do końca to jest jakoś tam sensownie udokumentowane i poprowadzone, tylko to działa, żeby po prostu doprowadzić poszczególne postaci do określonego punktu. Są jakieś takie drobne elementy, które gdzieś tam nie grają, ale no ja oceniam mimo wszystko naprawdę całościowo produkcję wysoko. Jeżeli komuś się spodobał pierwszy sezon, to myślę, że drugi powinien po prostu brać w ciemno, bo to jest to samo, tylko w myśl złotej zasady sequela.
Mhm. Ja mam jeden problem. Tak jak bardzo mi się podoba kreacja Martwego Zła w każdej jego postaci tutaj i to jego zachowanie, zarówno ten nasz Nemezis, bardzo podoba mi się to, jak działa, bo myślę sobie, że tak właśnie zachowałby się demon. Nie możemy traktować zachowań właśnie tych dziwnych sił logiką ludzką, tylko właśnie zastanowić się, jak mogłaby działać taka przedziwna istota i tutaj to działa świetnie. Tak samo w przypadku tych pomniejszych istot. Nie wiem, chociażby właśnie te wszystkie krwawe sceny, niby to jest przesada, ale no kurczę, czy demony kierowałyby się jakąś etyką, estetyką, normami? No raczej nie, właśnie tak by działały, to mi się super podoba, ale przeszkadza mi to, że nasi bohaterowie w walce z tymi stworzeniami czasami tak zachowują się, jakby nie walczyli z nimi po raz 40, tylko po raz drugi, trzeci. Znaczy chodzi mi o to, że na przykład zbyt często piła Asha wbija się w brzuch przeciwnika, zamiast po prostu odciąć mu głowę. Tak samo strzelanie. Mamy tutaj dużo różnej broni palnej w tym drugim sezonie i nie do końca rozumiem, po co bohaterowie strzelają w korpus różnych demonów. Nie wiem, po co otwierają drzwi, za których dobiera głos kogoś, kto dawno nie żyje. Po prostu czasami to niby te odcinki są krótkie, wszystko jest dynamiczne, jakoś to gra, ale mamy ze 3 odcinki, gdzie jest bardzo dużo tych starć z demonami i po prostu czasami to było męczące, że oni zamiast już jako ci łowcy martwego zła, którzy wiedzą co robić, znają się na swoim fachu, zamiast po prostu rach, ciach, uciąć łeb, strzelić w łeb, zabić jednego drugiego, tak troszkę się cackają, popełniają to takie pierwotne błędy, to jest taki mój chyba jedyny zarzut do tego sezonu.
Ale to jest to, co ja powiedziałem, że po prostu to są takie zabiegi, wiesz, stricte fabularne po prostu, żeby gdzieś tam troszeczkę ogłupić postać, żeby zdynamizować te poszczególne sekwencje, no bo to jednak wpływa jakoś tam na dynamikę, przecież czy rozpisanie tych poszczególnych scen akcji, można powiedzieć, no bo jednak gdyby to się odbywało wszystko tak, jak mówisz, no to zdecydowanie łatwiej by się z tymi demonami rozprawiali, a tutaj no przecież przez parę takich błędów, no to mini spoiler, ale nie powiem, o kogo chodzi, no to przecież przez parę takich błędów, no to niektóre postaci wręcz żegnałem się z życiem, więc no wydaje mi się, że to tym było podyktowane. No i ja jakoś to tam ogólnie kupuję. Gdyby to były odcinki dłuższe, to by mnie to pewnie bardziej raziło, a tak to szybko i do przodu.
Po prostu mam nadzieję, że w trzecim sezonie nasi bohaterowie nie będą tak często, nie wiem, upadać na ziemię, tak być odrzucani na ścianę i tak dalej, zwłaszcza w przypadku tych mniejszych przeciwników, no bo z większymi okej, okay, tam jest trudniej, ale z tymi mniejszymi powinni sobie radzić trochę lepiej, ale tak czy siak sezon oceniam pozytywnie, ty też, więc po prostu polecamy wszystkim seans. Wszystkim, którzy jeszcze Asha kontra Martwe Zło sezonu drugiego nie oglądali, a jeszcze zapraszamy do strefy spoilerowej. Do usłyszenia za chwilę. We gave peace a chance. Now it's time for war.
You will die like all the others. Ladies first.
That is horrible and also awesome.
Which is everything that I do.
Uwaga! Spoiler!
Witam cię, Kelly, w strefie spoilerowej.
Witam cię, mój drogi śniady meksykański przyjacielu.
Tak, twoja wagina do ciebie przemawia. Tak, jesteśmy w strefie spoilerowej, więc już możemy Możemy mówić o wszystkim. Od czego chciałbyś zacząć?
Od nawiązania do oryginalnego Martwego Zła, które po prostu zamiotło mną podłogę. Możemy od tego, czy miałbyś inne plany?
Możemy. Tylko zastanawiam się właśnie, co masz na myśli, bo mnie z nawiązań najbardziej zapadła w pamięć chyba opętana noga.
Opętana noga? O, to ciekawe. No, na mnie największe wrażenie zrobił powrót siostry Asha, czyli Cheryl Williams.
To nawiązanie.
To jest coś, czego ja się po prostu kompletnie nie spodziewałem, a to było tak kapitalnie zrobione, to było tak świetnie wprowadzone, tak zaskakujące, tak po prostu fantastycznie rozegrane, że chylę czoła, naprawdę. To była rzecz kapitalna. I tak jak mówisz, no tych nawiązań było sporo, no bo przecież tam w połowie finału pojawiła się Henrietta.
A tak, no właśnie.
Tak, no, którą notabene chyba też ponownie Ted Raimi jakby realizował w swojej osobie, podobnie jak to było w oryginalnej trylogii. I tych nawiązań było zdecydowanie więcej, co w sumie cieszy, no bo trochę, tak jak żeśmy rozmawiali, no to w tym pierwszym sezonie było sporo tych nawiązań, ale to były takie jednak, wydaje mi się, mniejsze rzeczy. A tutaj no mamy powrót ikonicznych postaci, także no to był duży kaliber dla mnie.
I teraz nie mogę sobie przypomnieć detali, ale wydaje mi się, że też do trzeciej części Martwego Zła tutaj nawiązano tak wprost i były sceny z niej nawet.
Tak.
Że jakoś udało się te prawa odzyskać chyba, bo już wprost były plansze z filmu oryginalnego.
Tak mi się też wydaje, że nawiązania już były takie bardziej bezpośrednie, nieźli tylko to, czego myśmy się tam dopatrywali, czyli na przykład ten rysunek Asha z piłą tam na tle tego średniowiecza, który się tam pojawił chyba właśnie w pierwszym sezonie jeszcze, ale dla mnie te nawiązania są fajne i to dobrze, że oni to kontynuują, no bo jednak rozmawialiśmy o tym przy pierwszym sezonie. To jest produkcja dla fanów oryginalnego Martwego Zła, przede wszystkim. No więc cieszy mnie to, że oni o tych fanach pamiętają i starają się też w tę historię wpleść jak najwięcej nawiązań takich ciekawych i sensownie poprowadzonych.
Tak, ale nawiązania to nie wszystko, bo tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, mamy jeszcze tę rozbudowę świata. No i pierwszy epizod, powrót do miasteczka, mamy tego na przykład Ashusia, Chlastusia, tak, Ashi, Slashi. No kurczę, że to było genialne. Całe miasteczko myśli, że Ash jest po prostu chorym psychicznie wariatem, tak, który zamordował swoich znajomych, a potem wyjechał z miasteczka na 30 lat, tak? No i teraz powraca, nikt mu nie ufa, mamy jego ojca, takie nie najlepsze kontakty między naszymi panami, bo no właśnie te wydarzenia z przeszłości jednak swoje piętno odcisnęły.
To tam wiesz, wydarzenia z przeszłości to jest jedno, ale przecież ta postać ojca jest o tyle interesująca, że nagle okazuje się, że tak na dobrą sprawę ego Asha, które wydawało się być nieskończone, po prostu jest bardzo krótkie w porównaniu z ego ojca Asha, który po prostu jest Ashem do entej potęgi tak naprawdę, także to też był fajny motyw. Mi się ogólnie naprawdę bardzo podobał ten początek sezonu i ten powrót do miasteczka, te postacie z przeszłości, przecież tutaj też świetny motyw z tym przyjacielem z przeszłości, czyli Chetem Kamińskim. Tak. To był bardzo fajny motyw. Podobała mi się ta postać Lindy, czyli tej dziewczyny Asha z tamtego okresu, jeszcze z tej zamierzchłej przeszłości, postać ojca. Także tutaj naprawdę jest bardzo dużo fajnych motywów i naprawdę też przede wszystkim te wydarzenia w miasteczku są bardzo dobrze rozpisane i bardzo dobrze poprowadzone. Przecież ten odcinek z Deltą, na który ja troszeczkę narzekam, bardzo fajny. Odcinek z Kostnicą, który no po prostu miażdży. No to, co tam się wyrabia, to jest naprawdę rewelacja. Odcinek później w domu Asha, w którym się pojawia jego siostra, ten cały motyw z ojcem, wprowadzenie Bala, o którym już teraz możemy mówić tutaj z imienia i nazwiska, że się tak wyrażę, czyli tego naszego Nemezis, jak się okazuje, byłego męża Ruby i takiego no bardzo nieprzyjemnego w oddziaływaniu demona. To wszystko mi się tutaj naprawdę bardzo dobrze oglądało i przede wszystkim mi się to składało w spójną fajnie poprowadzoną całość. Nawet mówię, jeżeli ja widziałem parę nielogiczności w zachowaniach bohaterów, czy parę takich głupotek fabularnych, to naprawdę ta pierwsza część sezonu szapoba. I o tym w sumie nie wspomniałem, jak żeśmy rozmawiali bez spoilerów. Moim zdaniem bardzo dobrze się wybronili twórcy też z tych demonicznych dzieciaków Ruby, bo to był element, który, no, z tego co pamiętam, to nas zostawił wspólnie z takimi dosyć mieszanymi uczuciami. Ja się zastanawiałem, jak oni to rozegrają, a w sumie nawet ten element oni obrócili na swoją korzyść i on był fajnie rozegrany też, cały ten wątek tych demonicznych dzieci, także naprawdę, no tutaj to chylę czoła przed scenarzystami.
Twój ulubiony odcinek?
Trudne pytanie.
Dla mnie Delusion, 7 odcinek, szpital psychiatryczny, to ten, w którym Ash budzi się w psychiatryku jako pacjent doktora Peacocka, czyli Bala, i Peacock twierdzi, że Ash spędził tu ostatnie 30 lat życia, więc tak naprawdę, no, Martwe Zło 1 chyba się jeszcze wydarzyło i 2, trzecie w sumie już raczej w głowie Asha i cała reszta, całe wydarzenia pierwszego sezonu, cała jego praca w markecie i w ogóle wszystko to jest wizja po prostu chorego gościa, który leży w psychiatryku i nie może pogodzić się z tym, że to on zamordował znajomych. Kurde, jakie to było mocne, jakie to było genialne. Niesamowite.
No tak, tak. No to był na pewno bardzo, bardzo dobry odcinek.
Ale i ja naprawdę uwierzyłem, zacząłem się zastanawiać, zrobiłem pauzę w pewnym momencie, mówię, kurczę, a co jeśli aż to naprawdę wariat, jeżeli się okaże, że twórcy teraz wywrócą to do góry nogami i ewentualnie reszta akcji będzie się dalej działa w jego wyobraźni, to było tak przerażające.
No nie, no to jest na pewno bardzo dobry odcinek. On był, mówię, też szalenie nieprzyjemny. On był w zupełnie innym tempie. Przecież on jest taki, ja bym powiedział, nawet spokojny jak na standardy tego serialu. Bardzo powolny, tak powolnie budowany. No bardzo, bardzo dobra rzecz ogólnie w mojej ocenie. Także...
Ale nie najlepsza, tak?
No, godzin uwagi, ale ja nie wiem, czy ja bym go nazwał tym najlepszym. Nie wiem, czy ten odcinek poprzedzający na mnie większego wrażenia nie zrobił, tam z całą tą akcją w domu Asha, ze śmiercią Cheta, z pojawieniem się siostry i z całą tą akcją przed domem też, to było naprawdę w mojej ocenie bardzo, bardzo dobre, ale no mówię ci, ja tak naprawdę mam taki problem, że dla mnie te pierwsze 7 odcinków jest naprawdę świetne. I później gorzej.
Okej. Nim przejdziemy do Bala i do finału, jeszcze chwila o ojcu. Ojciec, tak jak powiedziałeś, ma przeogromne ego i w ogóle dobór aktora, casting tutaj, no to była świetna rzecz, bo ten ojciec, ja teraz nie pamiętam, kto go gra, ale on naprawdę wygląda jak taki stary Campbell połączony, nie wiem, z Nicholsonem może. I tak czuć, że to naprawdę mógłby być ojciec Asha. I to i przez wygląd, i przez charakter, i gesty, i w ogóle wszystko. Świetna sprawa. I mamy ten motyw pojednania, nie? Bo ojciec oczywiście jest wściekły na Asha, przez trudność też, skomplikowanie charakterów, nie mogą się dogadać, dlatego te problemy z przeszłości. Ojciec nie wierzy w to, że istnieją jakieś demony, no i potem puf, okazuje się, że jednak Ash nie kłamał, następuje ta scena właśnie pojednania i mnie to w ogóle jakoś emocjonalnie ruszyło. Niby tutaj masz tak maksymalnie przerysowane wszystko, a jednak ja naprawdę się rozrzewniłem. Łezka mi się wokół zakręciła, a chwilę potem dostałem od twórców serialu wryj, za przeproszeniem, i to nie z pięści, a najpierw z boomsticka, potem z piły, a potem, nie wiem, jeszcze deltą, zderzakiem na twarz. Kurczę, jakie to było brutalne ze strony twórców. Zabili postać, którą polubiliśmy sekundę temu. Żeśmy jej współczuć.
No ale to jest, wiesz, to jest ta sztuka, która tutaj się udała przecież więcej niż raz, no bo z ojcem ja się w pełni zgadzam, ale przez Chetem mieliśmy dokładnie to samo, no przecież jak już zdążyliśmy...
Tak, ale Chet był drugi, to właśnie dlatego troszkę mniej zadziałało, bo Chet już był drugi i z Chetem nie było tego konfliktu, nie? A tutaj właśnie były te emocje skrajne i potem nagle ta sympatia, łezka i bum w twarz, ale z Chetem też to było mocne, też byłem w takim szoku, zwłaszcza, że Chet umarł chyba nawet jeszcze szybciej, bo w przypadku ojca mieliśmy sekundę, która dawała nam taki wentyl bezpieczeństwa, że wiedzieliśmy, że za sekundę to się stanie. W przypadku Cheta po prostu puf i go nie ma. Tak przebity, serduszko wyrwane.
Dokładnie tak.
Niesamowite. I potem właśnie na arenę wkracza Baal. Baal to jest demon o tyle specyficzny, że no właśnie, to jest takie stworzenie, które nie używa bezpośrednio swojej mocy, tylko raczej miesza ludziom w głowach. Jego ulubioną zabawą jest skłócanie ze sobą jednostek i to wprowadza moim zdaniem sporo świeżości do scenariusza, bo już nie mamy tych demonów, które po prostu tam rozrywają ludzi na strzępy, tylko istotę, która cieszy się z tego, że ludzie są naiwni i łatwowierni, a w momencie, gdy ktoś ich zdradza, nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Demona, który gra na emocjach, który miesza ludziom w głowie, obiecuje różne rzeczy. I właśnie moim zdaniem tak powinien się zachowywać demon, tak? Bo degradacja ciała to tam nie ma problemu dla Bala, tak? Raz, dwa, trzy, on potrafi oskurować człowieka w pół minuty, więc to mu nie daje frajdy, ale właśnie ta degradacja ducha, to ukazanie, jak miałkim bytem jest człowiek, no to właśnie to jest to, czym on się chełpi, tak? Co sprawia mu radość i super to wyszło na ekranie moim zdaniem.
No to prawda, to ja się też w pełni z tym zgadzam i ja dlatego powiedziałem, że tak mi się spodobała ta końcówka tego szóstego odcinka chociażby, gdzie ta potęga i to używanie mocy Bala dokładnie tak jak ty mówisz, no to tu jest ukazane w praktycznie robiąc w pełnej krasie. No i to jest fajna postać, która później jest popsuta.
No i powiedz, w jaki sposób jest popsuta twoim zdaniem?
Znaczy, no, powiem ci szczerze, że mi się nie do końca podoba w ogóle to rozegranie całego tego finału. Tu ja mam wrażenie, że w tym ósmym odcinku, kiedy ginie Pablo, tak naprawdę, co było z jednej strony znów sceną na maksa szokującą, bo no myślę, że nikt się tego nie spodziewał i też ja powiem ci szczerze, że tak założyłem ogólnie, że ta postać tak skończy, w tym sensie, że to już naprawdę jest rozstanie z Pablo i więcej go nie zobaczymy w jednym kawałku.
Ja chciałem googlować, czy może mu się właśnie umowa skończyła, albo podpisał umowę na inny serial, film czy coś i dlatego. Mówię, no przecież to niemożliwe, no jak mogli nam zabrać Pablo? No,
ale to było super rozegrane właśnie pod tym kątem, że widz był w stanie w to uwierzyć. To wiesz, to nie było coś takiego, jak nieraz masz, że po prostu od razu zakładasz, że nie, spokojnie, to zaraz tutaj zostanie to odkręcone. Nie, tylko to po prostu ta scena jest tak poprowadzona i tak rozegrana, że kiedy odcinek się kończy, to po prostu zakładasz, że niestety już więcej się z Pablo nie zobaczymy. Później ta próba odkręcenia tego i te zabawy z czasem. Ja mam z tym problem, bo ja ogólnie nie jestem fanem rozwiązań polegających na takiej, wiesz, podróży w czasie i cofanie wszystkiego, co żeśmy napsuli poprzez próbę odwrócenia sytuacji w przeszłości, bo wszyscy wiemy, jak to się kończy przeważnie, czyli że wychodzi jeszcze to na gorsze niż było początkowo. No i nie wiem, mam wrażenie, że to było przekombinowane. Nie podobało mi się to, co się stało z Ruby, w tym sensie, że no wiesz, powraca nam tak na dobrą sprawę ta Ruby z tego 80 tam którego, nie wiem, drugiego czy trzeciego roku, która zabija Ruby z przyszłości. Tak na dobrą sprawę nie podoba mi się, że w ogóle Ruby i Bal no są wprowadzeni tak naprawdę do, wiesz, do pierwszego filmu. Tym sposobem, no bo tak na dobrą sprawę przecież finał to jest coś, co się rozgrywa no jako taki swoisty prequel. I wiesz, i to, że dostajemy tak na dobrą sprawę w finale taki swoisty prequel do wydarzeń z pierwszego Martwego Zła i że tam widzimy Bala i Ruby w tych wersjach z lat 80. mnie to nie przekonuje zupełnie i ogólnie no mi się to trochę nie podoba, bo wiesz, na przykład mówiłem, że Ruby była fajnie prowadzona i mi się to naprawdę podobało, że to nie jest tak, że ona dołączyła do ekipy po prostu i wiesz, i już sztama, tylko ona się gdzieś tam docierała z całą tą drużyną naszą i I to było fajne, bo to działało na zasadzie takiego, wiesz, przyciągania i odpychania trochę. Oni się musieli się dotrzeć i to działało. No i nagle mamy to wszystko skasowane tak na dobrą sprawę w finale i już widzę, że znowu będziemy mieli tak na dobrą sprawę starą Ruby z pierwszego sezonu, która była taką sobie postacią. No mówię, to, że teraz będę żył ze świadomością, to przypomniał mi się Mando, jak narzekał, że teraz już zawsze będzie pamiętał, czytając szósty tom czy siódmy tom Harry'ego Pottera, co tam się działo za kulisami, niejako po tym, co przeczytał w tym nieszczęsnym dramacie, o którym wyżeście tam wspólnie mówili. I to mi troszeczkę psuje też to, że dostajemy właśnie te wydarzenia niejako bezpośrednio poprzedzające film, które... No ja ich nie kupuję. Tym bardziej, że tutaj też dostajemy wyjątkowo dużo takich durnych zachowań bohaterów. No jak już wiesz, cofamy się w przeszłość, żeby wszystko naprawić, no to wiele tych rzeczy, które oni tam robią w tym finale, no jest dla mnie trudna do zaakceptowania tak z punktu widzenia tej logiki świata przedstawionego.
No to mamy znowu syndrom przeklętego dziecka, widzę, bo ja w ogóle jakoś nie myślę o tym w kategoriach tych podróży w czasie, w sensie jako kwestii problematycznej. Okej, jeżeli tak stawiasz sprawę, no to każdy wątek podróży w czasie będzie problematyczny, więc nie da się tego wybronić wówczas przy takiej dyskusji, ale mnie to tutaj jakoś szczególnie przeszkadzało, bo podobało mi się to, że wracamy do tej nowej, starej chatki po raz kolejny, tak samo jak w pierwszym sezonie, tylko teraz właśnie na trochę innych zasadach. To było znowu takim przyjemnym zagraniem na sentymencie i wspomnieniach. Mamy, nie wiem, tego potworka z nogi tam, o którym wspominałem, właśnie tak mieliśmy opętaną dłoń, tak samo tutaj mam opętaną nogę, stopę. Świetna rzecz. Potem to starcie. Okej, rzeczywiście może to, że pozbyliśmy się nowej Ruby, mamy znowu starą Ruby, może się nie podobać, ale z drugiej strony moim zdaniem to niczego nie psuje po prostu. No tak samo straciliśmy Cheta, ojca, życie. No tracimy tutaj ludzi. Przychodzą, odchodzą, tę naszą policjantkę z pierwszej części, to jej mi było bardziej szkoda niż Ruby teraz, szczerze mówiąc. I poza tym to starcie z Balem na przykład Asha mnie się podobało. To jak to zostało rozegrane, że nie wiem, Ash próbuje pokonać Bala, tak jakby to było starcie z człowiekiem. Bal oczywiście oszukuje, bo jest demonem, hello, nie ma tutaj żadnych zasad moralnych, etyki, ale i Ash wiadomo, że jest dupkiem i że jest podstępny i to pokazuje kilka razy w tym sezonie, także właśnie w kontynuacji akcji z psychiatryka i w świetny sposób po prostu wyrolował tego gościa i demon, który teoretycznie powinien być nie do pokonania, zostaje pokonany swoją własną bronią. No to jest tak bardzo w stylu Asha, że mnie ten finał ogólnie się podobał. Jedynie właśnie te wszystkie pogadanki z Ruby w finale moim zdaniem były takie trochę mech i tak nie do końca rozwijały, znaczy nie do końca wyjaśniały pewne rzeczy, tylko wręcz je trochę komplikowały. I teraz na koniec nasi bohaterowie niby właśnie pokonali zło znowu, wracają do przyszłości, wracają do Jacksonville, prowadzą tutaj szczęśliwe życie, aż znowu ma partnerkę, tak, Pablo i Kelly żyją, mają się całkiem nieźle, ludzie w ogóle traktują Asha jako bohatera, więc Ash jest jak w siódmym niebie, właśnie nie, oni wracają do Jacksonville, oni wracają do tego miasteczka rodzinnego Asha.
Tak, 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 tak.
Tak, przypomniałem nazwę. Nie pamiętam nazwy tego miasteczka, niestety, dlatego odruchowo powiedziałem Jacksonville. Więc mamy taki finał, który też można potraktować jako zamknięcie po prostu całości, tak, nie trzeba tego kontynuować, ale z drugiej strony tam słyszymy jakieś dźwięki w tle. My tam chyba też widzimy w tłumie, nie? Bala czy Ruby?
Ruby. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to jest Ruby. Ja się dziwię, że ty mówisz, że ci nie szkoda tej postaci, bo dla mnie to jest rzecz, która mnie tu najbardziej zirytowała, że zbudowali postać przez cały sezon, czy tak na dobrą sprawę, no budowali postać, można powiedzieć, że w tej chwili przez dwa sezony i ten finał ją wyrzuca do kosza, tak naprawdę, no bo no umówmy się, że ta postać w tym momencie to jest dokładnie ta sama postać, którą poznaliśmy w drugim czy trzecim odcinku w pierwszym sezonie i tak na dobrą sprawę, no nie ma możliwości, żeby to odkręcić, no oni ją będą musieli zbudować od
nowa. Ja się nie zgadzam, bo po prostu ta Ruby, która trafiła do kosza, to ona i tak musiała trafić do kosza w pewnym sensie, bo ona miała umowę z Ashem i teraz Ash miał się tylko wywiązać z tej umowy i ona powinni się rozstać, tak? Bo nic by ich nie łączyło w gruncie rzeczy. Nie byłoby sensu nawet, żeby Ruby jakoś się trzymała z Ashem, bo nie widzę sensu, by taka istota z jakiegoś powodu na przykład została w jego miasteczku. Po co? Dlaczego?
Ale to dlatego mówię, że ten wątek jest po prostu źle zakończony, bo ja bym wolał zdecydowanie definitywne rozstanie z Ruby, ale zrobione w sposób sensowny, niż po prostu potraktowanie jej jako wygodnego wytrycha fabularnego i otwarcia pod kolejny sezon, że mówię, okej, to jest na zasadzie wymazania pamięci postaci i nagle po prostu mamy, cofamy postać o dwa sezony i w trzecim sezonie znowu będziemy mieli sytuację taką, że Ruby będzie przez pewnie połowę trzeciego sezonu robiła Ashowi pod górkę, po czym pewnie, wiesz, team up i tak na dobrą sprawę podejrzewam i obym się mylił oczywiście i to nie powinienem się wypowiadać o trzecim sezonie, którego jeszcze nie ma, ale niestety pachnie mi to taką zagrywką, że teraz w kolejnej odsłonie serialu po prostu Ruby przejdzie całą tę drogę, którą przeszła przez dwa sezony, przejdzie w 8 odcinkach na przykład. No, nie.
A ja myślę, że to nie będzie tak rozegrane, bo dla mnie to nie jest ta Ruby z pierwszego sezonu, to jest zupełnie inna Ruby. To jest Ruby, która jest no tą z chatki, tak? Tylko że ta te kilkanaście, kilkadziesiąt lat starsza, ale dla Demona to bez różnicy w sumie, która w sumie teraz chyba, delikatnie rzecz ujmując, nie cierpi całej naszej ekipy. Nie tak jak ta pierwsza, która po prostu chciała uzyskać księgę. Ta ma zupełnie inne motywacje i myślę, że to można bardzo ciekawie rozwinąć, a na koniec jeszcze mamy tę scenę po napisach, gdzie jakaś dziewczyna młoda znajduje Necronomicon tam właśnie gdzieś w ziemi pod tą chatką. I ja się zastanawiam, czy w ten sposób zostaną wprowadzone zupełnie nowe postacie do fabuły, zupełnie nowi bohaterowie. I zresztą tam też obok mamy taki wrak już porośnięty mchem, więc to może się rozgrywać współcześnie, że może teraz ktoś znowu odnalazł Necronomicon. Czy to może jest, nie wiem, znowu nawiązanie do pierwszej części, że jednak Ash przyjeżdża z Cheryl i resztą znajomych i tam właśnie odnajdują i może akcja będzie się toczyła znowu równolegle czy coś. Moim zdaniem tu jest całkiem dużo możliwości dla twórców i ja tam jestem teraz w miarę spokojny.
No, dla mnie ta scena po napisach to w ogóle ja ją wyparłem, to dopiero mi ją przypomniałeś tuż przed nagraniem, bo zupełnie zapomniałem, że ta scena tam była. Wiesz co, ja nie jestem jakby tak samo optymistyczny, dlatego że rozmawialiśmy na początku, co się stało ze sceną po napisach z pierwszego sezonu w kontekście drugiego sezonu. No, oczywistym jest, że Necronomicon jakoś musi powrócić, no bo to jest jedna z tych ikonicznych rzeczy, które w tej serii mamy, więc to było więcej niż pewne, że ta księga wróci. Ja niespecjalnie wierzę w to, że byśmy mieli tutaj dostać jakieś istotne nowe postaci. No.
No ale w drugim sezonie też nie miałeś żadnych sugestii na początku, że może coś takiego się wydarzyć, a dostałeś
no
jednak.
I tak na dobrą sprawę niby dostałem, ale praktycznie rzecz biorąc to przez to,
jedna
że...
Jedna przeżyła.
No, powiedzmy, że tak, ale akurat taka, która jest, powiedziałbym, najmniej istotna fabularnie. No, stanowi jakieś tam ciekawe tło, rozszerza świat, natomiast z punktu widzenia napędzenia całej fabuły, no to akurat Linda wydaje mi się jest najmniej istotna z całej tej gromadki i podejrzewam, że niestety, jeżeli tutaj dostaniemy jakieś nowe postaci, to myślę, że to się odbędzie w tej chwili na podobnej zasadzie. Zresztą, jeżeli ja miałbym powiedzieć troszeczkę o swoich odczuciach co do trzeciego sezonu, to ja ci powiem szczerze, że ja mam spore obawy co do tego trzeciego sezonu, dlatego że raz, że nie przekonuje mnie ten finał, tak jak już to mówię, a dwa, że drugi sezon był na tyle dobry i na tyle podkręcony, że i zasadne jest pytanie, co tutaj można zrobić jeszcze więcej. No wiesz, no mocniej, trudno będzie pokazać bardziej szokujące sceny. Trudno będzie zaserwować bardziej chamskie dowcipy. A też z kolei od strony fabularnej, to wiesz, to tutaj też jest cała masa problemów, no bo to nie jest w tej chwili łatwe, żeby wprowadzić w trzecim sezonie nagle zupełnie nowe postaci, które będą miały jakieś bardzo istotne znaczenie fabularne, no bo jak to sensownie wpleść, nie? Tym bardziej, że tutaj
Jerry, ale przecież masz teraz właśnie jakąś ekipę, która znajduje Necronomicon, tak? No i poświęcasz im połowę pierwszych trzech epizodów, na przykład już masz podbudowanie, wiemy, że twórcy potrafią coś takiego zrobić w miarę szybko. Masz Ruby, która ma teraz swoją nową motywację, może być naprawdę wściekła, może posunąć się bardzo daleko, można bez problemu temu, myślę, przywołać jakieś nowe, niezwykłe istoty, które też wprowadzą trochę świeżości do scenariusza. Wiesz, mówimy o demonach, które mogą być czymkolwiek, działać jakkolwiek, mieć jakiekolwiek moce. Wiemy, że twórcy są kreatywni już po pierwszym sezonie. Tam już mieliśmy kilka takich dziwacznych stworzeń, potem te dzieci Ruby, teraz Bala. Myślę, że możliwości jednak jest sporo i też twórcy czują jednak tę serię. Tak czują, czym jest Martwe Zło, czego oczekują fani. Dają nam z jednej strony fanserwis, z drugiej strony to wszystko poszerzają, uzupełniają, wprowadzają trochę rzeczy nowych. I na razie nie było jakiejś takiej ciężkiej wpadki, więc chill out. Kelly.
No, maybe, zobaczymy. Zobaczymy. Nie czuję się przekonany, ale to też rozmawialiśmy rok temu, przeszło chyba już o pierwszym sezonie i też w sumie trochę marudziliśmy na finał i też dywagowaliśmy, czy da się to pociągnąć sensownie.
Wtedy to ja marudziłem, no.
Sensownie
teraz
dalej.
Teraz widać, kto tutaj jest tą samicą alfa.
No, cichaj wagino.
Tak.
Bo ci będę musiała ustawić do pionu.
A nasz Hefe, cóż, no nie pojawił się niestety w tym odcinku.
No niestety tak.
Pozdrawiamy go po raz kolejny.
A my w sumie nie powiedzieliśmy o scenie, o której przecież powinniśmy tutaj pół odcinka opowiedzieć, czyli o tym, co się wydarzyło w Kostnicy. W ogóle tak, wiesz, przeszliśmy nad tym do porządku dziennego w ogóle.
Dobra, to na
jak
koniec.
Jak to możliwe?
Wiesz co, ja ci powiem, że jak ja ogólnie całe Martwe Zło łykam bez mrugnięcia okiem, w sensie nie mam żadnego problemu, tak, z tym właśnie poziomem kampu, gore, etc. Tak scena w Kostnicy nawet mnie trochę, no może nie...
Zniesmaczyła?
No, właśnie nie odrzuciła, ale zniesmaczyć tak, bo gdy aż wchodzi przez odbyt w zwłoki i tam jeszcze te wydzieliny z tych jelit, z żołądka i ten kał po nim spływają i co chwila mu to wlatuje do ust, to ja po prostu byłem tak zaszokowany. Spodziewałem się naprawdę wielu rzeczy w Martwym Śle, ale jednak aż takiego, ja nawet nie wiem, jakim słowem to opisać, no dosłownie brakuje mi...
Przegięcia, nie bójmy się użyć tego
ale
słowa.
Ale to wiesz, przegięciem to by było, jakby po prostu go opryskali kałem, jakby trafił łbem w kibel, w klozet, który jest, nie wiem, opuszczony w budynku od 15 lat.
Co notabene, jeżeli dobrze pamiętam, spotyka Kelly, bo przecież chyba Kelly ląduje głową w jakichś siuśkach, chyba w szpitalu psychiatrycznym.
Tak, oni tu wszyscy tak lądują w różnych takich dziwnych rzeczach, ale po prostu tutaj miałeś tyle wydzielin i to właśnie, wiesz, tych kwasów żołądkowych, tego kału, tych, nie wiem, tej krwi jakiejś tam zepsutej, tego czegoś, co z jelit wypływa, tych różnych płynów i to wszystko po prostu przez... I ta sekwencja jest do tego potwornie długa. To się nie dłuży na ekranie, tak? Bo to jest tak dynamiczne, że to przelatuje, ale wydaje mi się, że to jest całkiem pokaźna część tego odcinka i te opętane jelita i to wszystko i to trwa i coraz więcej tych wydzieli. I potem to właśnie wbijanie się przez odbyt po prostu... ja zdumiałem.
Tak,
ja się spodziewałem wielu rzeczy, ale to już było po prostu, nie wiem.
No moim zdaniem to trzeba o tej scenie mówić w kategoriach, no nie powiedziałbym przełomu, ale takiej no, jakiejś tam ikonicznej sceny w telewizji, o której się będzie mówiło, no bo myślę, że nawet jak na telewizje kablowe, to w tej jednej scenie złamano tyle tabu, bo przecież jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, że tutaj mamy także przecież full frontal męski, co nadal w telewizji nie jest jakąś tam normą, więc tutaj to po prostu, no ja naprawdę oglądając tę scenę, to miałem z tyłu głowy to, że twórcy chyba po prostu postanowili zrobić jakieś, wiesz, kombo, takie rozbić telewizyjny bank i po prostu jak najwięcej telewizyjnego tabu złamać w jednej długiej sekwencji i naprawdę pod tym kątem to myślę, że ta scena gdzieś tam przejdzie do historii telewizji. Jakkolwiek obrzydliwa by nie była, no bo jest obrzydliwa po prostu naprawdę maksymalnie.
Tak. No jeżeli twórcy mieli taki plan, by przejść do historii telewizji, to na pewno im się udało, bo ja wątpię, żeby, no chyba, że trzeci sezon to zrobi, bo tak to naprawdę wątpię, żeby ktokolwiek mógł to przebić, bo naprawdę to nie była jazda po bandzie, to była jazda już daleko, daleko za bandą. To było takie właśnie groteskowe przeskoczenie rekina, wysadzenie lodówki i Nie wiem, co jeszcze w jednym. Tak. Tak. Naprawdę brakuje mi, w ogóle nie wiem, nawet nie jestem w stanie metaforę wymyśleć na biegu, dlatego.
No, tak. No, cóż można tutaj dodać? To trzeba zobaczyć po prostu.
Tak, jeżeli nie ma się awersji od takich rzeczy, bo jeżeli ma się, to po czymś takim to się znienawidzi po prostu. Wszystko, co jest związane z Aszem i Martwym Złem, ale tak. Tak, tak. Zakończmy ten temat po prostu, bo więcej nie powiemy.
No i myślę, że w ogóle chyba musimy zmierzać do finału.
Do finału odcinka.
Finału odcinka, tak. No chyba, że masz jeszcze, drogi Pablo, jakieś nurtujące cię pytania, bo chciałbyś poruszyć jakieś kwestie, rozwinąć pewne wątki.
Kelly, masz chłopaka?
Feel free. Ciii, poza anteną.
Dobrze. To na zakończenie właśnie, idąc tropem twórców serialu, powiemy wam jeszcze nie bierzcie narkotyków, bo wiecie, jak się kończą takie ciężkie imprezy, jak ta pokazana, w którym chyba w trzecim epizodzie. Lepiej jednak nie przeginać z używkami. I co, Kelly? Dzięki za rozmowę.
Dzięki ci bardzo. Dzięki za zaproszenie. Fajnie było znów porozmawiać o serialu.
I co? Słyszymy się za rok, nie? Miejmy nadzieję, że tym razem z naszym Hefe.
No miejmy nadzieję, że tak. Chociaż jeżeli słuchacze są zainteresowani poznaniem jego opinii o serialu, to możemy ich odesłać do serii Moje Seriale, w której właśnie Mando opowiada o serialach, które ogląda, bo tam można znaleźć parę słów także o Ash vs. Evil Dead.
Tak. Konglomerat podcastowy.pl zaprasza, a my się już żegnamy. Jeszcze raz dzięki.
Dzięki bardzo.
A wam, kochani słuchacze, życzymy tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia z dala od kostnic i tego typu placówek. I cóż, do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.
A tak ci powiem jeszcze, jak powiedziałeś, czy masz chłopaka, to mi się jedna rzecz przypomniała zupełnie tak na marginesie, że to jest w sumie dla mnie ciekawy wątek, że Kelly i Pablo nadal są niesparowani. Tylko, że to jest tak prowadzone, jak to się mówi, will they, won't they. Też w kontekście trzeciego sezonu to mam szczerą nadzieję, że twórcy sobie poradzą, żeby z tym nie przegiąć pały. Wiesz, że no, mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Że tak, nie będą próbowali tego jakoś tam albo na siłę wydłużać, albo na siłę ich teraz sparować nagle w tym trzecim sezonie.
Ale właśnie w drugim sezonie nie ma tak naprawdę takich aluzji, bo pierwszy tak trochę sugerował, że oni mogą zostać parą, a w drugim mam wrażenie, że oni są taką bardziej rodziną, cała trójka, nie? I że Kelly po prostu wspiera Pablo jak brata, on ją też jak siostrę, że nie ma w ogóle tej reakcji erotycznej.
Ten początek to jest jeszcze taki, wiesz, rozgrywany na zasadzie takiej no przyjaźni, ale z chęcią pewnie Pablo na coś więcej, a im dalej, no to oczywiście to
ale
się
Pablo
zmienia.
Przecież
no, ale
potem podrywa Lacey na przykład. Dlatego właśnie ja nie czułem...
Ale wiesz co, to ja to mam wrażenie, że to jest taki podryw na zasadzie poderwę twoją koleżankę, żebyś się poczuła zazdrosna. To ja akurat to tak odebrałem cały ten wątek
ja
raczej
tak
w ten sposób.
A ja tego w ogóle nie widziałem, bo nie ma w ogóle...
A poza tym zwróć uwagę...
Ze strony Kelly.
No jak nie ma reakcji? No jak nie ma reakcji? No jest właśnie, do tego chciałem nawiązać, że przecież Kelly w momencie, kiedy tam jakby widzi, że Pablo uderza do Lacey, no to tam nagle się właśnie okazuje, tam jest taka scena, ja nie pamiętam w którym odcinku, czy to było, ja nie wiem, czy to nie było w siódmym odcinku też, jest taka scena właśnie, gdzie ona tam po prostu tak widać, że nagle ma taką chwilę refleksji, że w sumie to chyba źle zrobiła, że odpuściła i to jest takie tam, że ona go tam trochę poklepuje po pleckach na zasadzie tak, masz oczywiście moje błogosławieństwo, baw się dobrze, ale to jest takie na zasadzie, to mogłam być ja. No ale to tak, może sobie coś tam dopowiadam, już znaczy, jakiś czas temu to oglądałem.
Może minimalnie, ale ja i tak to odebrałem. No fajnie to zagrało właśnie, zdrowo, bez przesady na razie i to może pójść w każdym kierunku i
nie,
myślę,
bo,
że możemy być
zadowoleni. To w tym sezonie to jest fajnie rozegrane, mi się to podoba, tylko mówię, no jestem ciekaw, co z tym zrobią dalej, nie, żeby nie przegięli, bo to jest niestety częsty problem, jak tam się tak bawią z widzami twórcy w dłuższych serialach, czy kogoś sparować, czy nie, to czasami nie wiadomo, kiedy przerwać i jak to rozegrać. Ale dobra. Kończymy.
Kończymy.
A już za tydzień. kolejnym nawiedzonym podcaście.
Wiesz co?
Słucham.
Od ostatniego piątku długo nad tym wszystkim myślałem.
I co?
I wymyśliłem, wiesz, lekarstwo na kino.
Bomba?
Nie, nie.
Zapętlona piramida?
Nie, też nie to.
Co w takim razie?
W coli rycyna, w naczosach, strychnina.